generał Bogusław Samol. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie generale, spoglądamy najpierw na wschód. Przez 5 miesięcy ta kontrofensywa ukraińska zdołała przesunąć linię frontu tylko o 17 kilometrów. Część komentatorów, ekspertów od spraw wojskowości wskazuje, że no to nie jest zadowalający efekt, a przede wszystkim, że to nie jest efekt, którego spodziewała się i Ukraina, i spodziewała się część państw sojuszniczych. Jak moglibyśmy podsumować obecną sytuację na froncie? Czy to faktycznie no, oznacza pewną porażkę ukraińskiego wojska?
Panie redaktor, obserwując działania na przestrzeni tych kilku miesięcy i biorąc pod uwagę rezultaty tej, powiedzmy, kontrofensywy, którą ja sam często nazywałem jeszcze kilka miesięcy temu, to 17 kilometrów jest to bardzo mizerny wynik. Raczej to są sukcesy w pewnym sensie na danym kierunku czy kierunkach taktyczne. I teraz, ale chciałbym się zastanowić, i zastanawiam się od dłuższego czasu, co było powodem. Często rozmawiam z państwem na antenie pańskiej stacji, państwa stacji, i zastanawiałem się zawsze nad celami politycznymi, które zostały określone przed wojskowymi przez prezydenta Zełenskiego i władze Ukrainy, a mianowicie, tak żeśmy zrozumieli z przemówień prezydenta, wystąpień publicznych, jak również działania wojsk, że głównym celem tej kontrofensywy było rozcięcie rosyjskich wojsk i wyrąbanie korytarza do Morza Azowskiego, tak aby odciąć wojska rosyjskie na Krymie i tym samym osiągnąć cel polityczny, odzyskanie Krymu, bo co ciągle o tym była mowa. W związku z tym też wojskowi przyjęli strategię, musieli przyjąć strategię w stosunku do tego zadania czy celu politycznego, który określony został przez władzę polityczną. I ja myślę, że po pierwsze cele polityczne Ukrainy nie do końca były skalkulowane, ich możliwość osiągnięcia, jeżeli chodzi o realność wykonania tego zadania. Oczywiście byliśmy na etapie dokonywania analiz, jak również kalkulacji, budowania zdolności ukraińskich w wyniku pomocy z Zachodu, w tym i Polski, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w uzbrojenie sprzętu wojskowego, w amunicję, jak również pomoc humanitarną, aby podtrzymać morale narodu ukraińskiego. To się działo, jednak wychodzi na to, że ta pomoc była zbyt tak duża, aby ten cel polityczny osiągnąć. Następnie, jeżeli mówimy o celu politycznym, przejdźmy do strategii wojskowej. Ja uważam, że dowódcy Ukraińcy, o czym powtarzałem kilkakrotnie od kilku miesięcy, popełnili błąd, wykonując uderzenie na trzech kierunkach, aby osiągnąć ten cel polityczny, który został określony przez władzę polityczną, a więc dojście do Morza Azowskiego. Bo jeżeli jest linia frontu około 400 kilometrów i okazuje się teraz przy niewystarczającym potencjale militarnym Ukrainy, prowadzi się działania, próba podjęta działań na trzech kierunkach operacyjnych, to wskazuje to od razu na niepowodzenia. Zwłaszcza, że trzeba też o tym, trzeba myśleć i pamiętać o tym, że Rosja też ma określone zdolności, o czym chciałbym jeszcze w dalszej części wypowiedzi czy komentarza swojego powiedzieć. A mianowicie te trzy kierunki, które były odległe od siebie, umożliwiały Rosjanom manewrowanie wojskami na tych kierunkach. I pamiętamy, że bardzo długo toczyły się walki o miejscowość Robotynę, przed tym jeszcze o Bachmut, jeżeli chodzi o obronę. Teraz widzimy, bardzo ciężkie walki są w rejonie Awdijewki. Więc krótko mówiąc, też brakuje koncepcji operacyjnej, aby osiągnąć cel strategiczny, jakim było rozcięcie wojsk ukraińskich i rosyjskich i dojść do Morza Azowskiego. Ale też trzeba jeszcze pamiętać o tym, że Rosjanie, tak jak żeśmy w ubiegłym roku mówili, mają zdolności do odtwarzania strat w stanach osobowych. No, trzeba też porównać potencjał demograficzny Ukraina-Rosja. Rosja około 140 milionów mieszkańców, Ukraina 46, z tym, że trzeba też liczyć o tym, wiedzieć i pamiętać o dużej emigracji, czy o uciekinierach wojennych do innych krajów, sąsiednich krajów. W związku z tym te możliwości się skróciły. Ukraiński przemysł generalnie zbrojeniowy, który był zgromadzony na wschodniej części terytorium państwa ukraińskiego, został zniszczony lub przeniesiony w głąb i nie jest w stanie otworzyć takich zdolności jak przed wojną. Natomiast rosyjski przemysł zbrojeniowy pracuje pełną parą i jest poza zasięgiem środków rażenia wojsku sił zbrojnych Ukrainy. To też trzeba teraz wspomnieć o tym, o czym często zapominamy przy omawianiu przebiegu wojny, że Rosja posiada, powtórzę po raz kolejny, tablicę Mendelejewa, a więc krótko mówiąc, środki czy resursy, które potrzebne są, bogactwa naturalne, które potrzebne są do produkcji zbrojeniowej. I ta produkcja, jak pamiętamy, od drugiego roku idzie pełną parą, bo pracują zakłady na 3 zmiany. I teraz porównując potencjał militarny i efektywność sprzętu rosyjskiego, ukraińskiego, to widzimy, że po stronie ukraińskiej sprzęt, który jest dostarczony, ma większą przeżywalność i ratuje i ocala załogi, na przykład czołgi Leopardy, jak mamy informacje, po trafieniu, no oczywiście zostały uszkodzone, ale załogi przetrwały. Natomiast rosyjskie załogi giną. Dlaczego? No z powodu niskiej technologii, jak Rosjanie mają, a więc nie osiągnęli tego poziomu technologicznego w przypadku produkcji sprzętu drogiego, co nastąpiło na Zachodzie. Ale Rosjanie nadrabiają straty ilością i dlatego Ukraińcom jest trudno pokonać Rosjan. I druga sprawa, jeżeli chodzi o działania na poziomie strategicznym. Uważam, że pomimo, że Ukraińcy posiadali zdolności do rozpoznania, przecież tutaj też trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie przekazywali dane wywiadowcze o systemie obronnym, tak zwanej linii Suwarokina, to lekceważyło. Mi się wydaje, że Ukraińcy po pierwsze źle wybrali kierunki działań operacyjnych i zbyt ich dużo, bo należało wybrać jeden i pomocniczy, żeby szachować wojska na danym kierunku i należało się liczyć ze stratami, ale dążyć do osiągnięcia celu, to znaczy przełamania obrony. Jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, że to jest przełamana obrona głęboko 17 kilometrów, to ja się nie zgadzam z tymi komentatorami, którzy mówili, że główna linia obrony wojsk rosyjskich została przełamana. Uważam, że nie. Rosjanie bardzo długo pracowali w okresie zimnej wojny nad strategią prowadzenia działań obronnych, a więc krótko mówiąc, w jaki sposób przygotowywać pasy obrony. I ten pas, który jest w tej chwili, czy włamanie na 17 kilometrów, uważam, że to jest pas przesłaniania, który został bardzo wzmocniony przez Rosjan, jeżeli chodzi o zapory inżynieryjne. I dziś tego Ukraińcy nie mogli pokonać. I trzeba się liczyć z tym, że czeka przed Ukraińcami, jeżeli będą mieli jakiekolwiek powodzenie, a nie sądzę, jest linia główna, która też jest bardzo mocno umocniona i w związku z tym nie widzę możliwości, aby przy takiej strategii i takim działaniu, jakim Ukraińcy postępują, przyprowadzą działania tak na poziomie taktycznym. Nie sądzę, że ta obrona zostanie w tym roku albo w przyszłym roku przełamana.
I to są niestety takie ciemne prognozy. Wspomniał pan, panie generale, o tej samowystarczalności Rosji, tablicy Mendelejewa. Tu jeszcze warto dodać, że ten przewidywany budżet państwowy Rosji na 2024 rok zakłada wzrost wydatków na wojsko aż o 68%, a to będzie aż 6% rosyjskiego PKB. To jest kolejna informacja, którą można tutaj dodać. No z drugiej strony, cały czas wielokrotnie na antenie Radia Wnet powtarzamy tutaj, że de facto powodzenie tej kontrofensywy, powodzenie ukraińskiej obrony też czy właśnie ataku zależy od pomocy z Zachodu. A ostatnio i z tą coraz trudniej. Wołodymyr Zełenski był w Stanach Zjednoczonych. Jak z tej perspektywy wojskowej możemy ocenić rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem i co udało się osiągnąć Zełenskiemu w kontekście właśnie pomocy i w kontekście tej sytuacji na froncie, w kontekście wojskowym?
Pani redaktor, jak sama pani podkreśliła, wojnę prowadzi się dzięki zasobom, a przede wszystkim środkom pieniężnym. Więc jeżeli państwo ma możliwości budżetowe, jest to w stanie prowadzić wojnę. Ale chciałbym na chwilę skupić się na Rosji, a następnie przejść do pytania pani redaktor odnośnie pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. No, trzeba o tym pamiętać, że pomimo wielkich sankcji nałożonych przez kraje zachodnie, Stany Zjednoczone i część krajów z całego świata na Rosję, mimo wszystko Rosja eksportuje swoje towary, nie tylko ropę i gaz, ale również eksportuje inne dobra naturalne, chociażby zboże, czy tutaj, jak żeśmy wspomnieli, surowce strategiczne do produkcji zbrojeniowej, ale nie tylko, które pobudzają czy utrzymują gospodarkę Chin, Indii i innych krajów. Trzeba o tym pamiętać, w związku z tym dewizy z całego świata na konto banku rosyjskiego wpływają, więc tutaj władza rosyjska ma możliwość manewru, że oprócz tego, tak jak powiedziałem, ma zasoby własnego państwa na swoim terytorium, to się dostaje jakby wsparcie finansowe. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę i Rosję, tak długo jak prezydent Biden będzie prawdopodobnie prezydentem i sądzę, że też jeżeli chodzi przy następnych ponad wyborach, że wiele się nie zmieni z reguły ze względu na to, że jak na tyle Stanów Zjednoczonych po studiach, Amerykanie są praktycznie zawsze trwali swojej perspektywicznej, długoperspektywicznej strategii. A ta strategia polega na konieczności osłabiania Rosji, w jaki sposób osłabiania aliansu Chiny-Rosja, które są jakby, Chiny są przede wszystkim jednym z większych przeciwników Stanów Zjednoczonych w tej chwili, w obecnych czasach. W związku z tym na pewno Ukraina będzie wspierana, ale też trzeba o tym pamiętać, że Ukraina jest wspierana przez Unię Europejską, a zarówno społeczeństwo amerykańskie, jak i Kongres Stanów Zjednoczonych, czy państwa europejskie będą jakby wyczerpywane, cierpliwość będzie się ich wyczerpywać i będą sobie prosić ludzie zadawać, ale jest politycy, kiedy nastąpi sukces, bo wielu z nas, tak jak i w Polsce, wielu komentatorów cywilnych, jak również i wojskowych, moich kolegów generałów, z perspektywy ich oceny wyglądało na to, że już Rosja będzie pokonana i za chwilę Ukraina osiągnie wielki sukces. Niestety pierwszy rok wojny napawał nas nadzieją, to, że państwo ukraińskie będzie wspierane bardzo mocno, a zresztą ja często mówiłem o tym, że ta pomoc Zachodu jest zbyt mała, a więc za dużo, żeby Ukraina umarła, ale za mało, żeby Ukraina wojnę wygrała. I to jest prawda. I to się powtórzyło, to co kilkakrotnie komentowałem na stacji u państwa czy w innych stacjach. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Ukraina w tej chwili jest skazana na pomoc amerykańską, na pomoc Unii Europejskiej, ale też i polską, dlatego że Polska jest głównym hubem i szlakami i przez terytorium Polski przebiegają szlaki komunikacyjne w zakresie zaopatrywania państwa ukraińskiego w pomoc humanitarną, wsparcie gospodarcze, ale też i pomoc militarną, jeżeli chodzi o środki materiałowe, więc uzbrojenie, sprzęt, środki materiałowe wojenne, więc amunicja, paliwo przez terytorium państwa polskiego. Bez tej pomocy, bez udziału państwa polskiego Ukraina praktycznie by była rozbita. Natomiast jeżeli chodzi o perspektywę wojny, powtarzam, że ta wojna się nie skończy i kiedyś prawdopodobnie Ukraińcy będą musieli przystąpić do negocjacji pokojowych, licząc się z tym, że utracą kolejne części terytorium państwa ukraińskiego, a więc tutaj mówimy o tych terenach, które są zajęte przez Federację Rosyjską. Do czego zmierzam? Rosja ma zawsze długotrwałą strategię i tę strategię traktuje, stosuje. Zawsze Rosjanie mówią, my mamy czas. I niestety ten czas jest na niekorzyść Ukrainy. I to ten okres tego lata, która myśmy liczyli się i sam byłem tutaj, uwierzyłem w to i liczyłem na to, że będzie ofensywa skuteczna, niestety pokazał, że czegoś brakuje. Albo jeszcze raz powtórzę, co na początku mówiłem, w określeniu właściwych celów politycznych, że te cele polityczne są zbyt ambitne Ukrainy, jeżeli chodzi o korzyści, jakie by Ukraina mogła korzystać, a to później cele polityczne muszą się przełożyć na strategię. Znowu strategia wyszła poza możliwości sił zdolnych, zbrojnych ukraińskich, Ukrainy. No i tu mamy tego rezultaty, więc tutaj wojskowi też muszą dokonać w jakiś sposób nie tyle przeorientowania, co dokonać oceny, a na pewno to robią, jeżeli chodzi o rezultaty tej operacji, wypracować wnioski i podpowiedzieć politykom, co należy zrobić. O ile na początku konfliktu zbrojnego byliśmy świadkami, że prezydent Załęski słuchał generałów, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia działań wojennych, a szczególnie do lata ubiegłego roku, gdzie w pewnym sensie udało się odzyskać w krótkim czasie część zagarniętego terytorium tutaj na wodzie charkowskim, to mi się wydaje, że to Ukraińców poniosło na skrzydłach, że można Rosjan pobić i w związku z tym te cele były wygórowane. A taktyka, strategia, która była przyjęta przez wojskowych, akurat nie była w stanie zrealizować celów politycznych. Ja to też mówię o tym w kontekście wszystkich władz politycznych naszego państwa, również bez względu na układ polityczny, który rządzi, czy będzie rządził w Polsce. Zawsze trzeba współpracować z generałami, słuchać ich oczywiście, ale to też się trzeba dobierać generałów tak, aby mogli rzetelnie oceniać zdolności sił zbrojnych w stosunku do celów politycznych państwa polskiego, a jeżeli cele polityczne przerastają możliwość sił zbrojnych, trzeba o tym politykom mówić, co często nie było mówione w Polsce. Mam nadzieję, że te słowa, o których dzisiaj mówię, będą brane pod uwagę, chociaż nie wszystkim się mogą one spodobać.
My także oczywiście mamy taką nadzieję i tego byśmy sobie i sobie oczywiście w Polsce życzymy. Generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, ekspert do spraw bezpieczeństwa, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu.